środku dnia.
Na początku maja kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, czy też zaapelował o pogłębioną integrację europejską. Zdaniem kanclerza potrzebna jest reforma systemu głosowania w Radzie Europejskiej, która de facto podejmie najważniejsze decyzje odnośnie całej wspólnoty. Kanclerz powiedział, potrzebujemy więcej decyzji Rady Unii Europejskiej, które będą zapadać kwalifikowaną większością, na przykład w polityce zagranicznej i podatkowej. Będę starał się przekonać moich partnerów w Radzie co do tej sprawy. Sceptykom chciałbym powiedzieć, to niejednogłośność czy stuprocentowe poparcie wszystkich decyzji daje największą legitymację demokratyczną. Wręcz przeciwnie, to właśnie walka o większość i sojusze cechują nas jako demokratów. Poszukiwanie kompromisów, które uwzględniają interesy mniejszości, jest właściwym działaniem. To odpowiada naszemu wyobrażeniu o liberalnej demokracji, tłumaczył Olaf Scholz swoją wizję reformy Unii i po raz kolejny zasugerował, że od tej reformy zależy zgoda Berlina na rozszerzenie wspólnoty. A Unia Europejska obecnie to 27 krajów, ponad 500 000 obywateli. Czy jednogłośność w takim systemie jest w ogóle możliwa? W naszym studiu redaktor Cezary Kościelniak, profesor UAM, także filozof. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tutaj pierwsze skojarzenie, jakie każdy ma, chyba to jest skojarzenie z liberum veto. Nasze doświadczenie jako Polaków z XVII-XVIII wieku. I ta obawa taka, bo wiemy, czym się to liberum veto skończyło. Czy to porównanie w ogóle można jakoś próbować tutaj przełożyć? Że to, co teraz jest w Komisji Europejskiej, to jest jednak liberum veto. To znaczy, państwo się nie zgodzi, to sprawa nie przejdzie.
To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że poza tym, że państwo poprzez swój sprzeciw może zablokować obecnie jakiś przepis, to nie oznacza, że działa to tak, jak działało liberum veto, bo przypomnijmy sobie, liberum veto było przywilejem w parlamencie, który składał się znacznie większej ilości przedstawicieli niż ma obecnie Rada Europejska. Radę Europejską reprezentuje jeden przedstawiciel danego państwa. Najczęściej jest to premier tego państwa. Czasami za premiera przyjeżdża jakaś osoba delegowana. Najczęściej jest to spotkanie najwyższych przedstawicieli władz plus Charles Michel jako prezydent właśnie Rady Europejskiej.
Czyli 28 siedzi sobie
dokładnie, plus jeszcze do tego trzeba dodać Ursulę von der Leyen jako prezydentka Komisji Europejskiej i Josep Borrell jako szef dyplomacji europejskiej, także to są trzy osoby jeszcze dodatkowe z racji funkcji biorące w tym udział. I teraz wracając do tego pytania, nie jest to liberum veto, dlatego że po pierwsze ta decyzja jednak zapada w ograniczonej ilości państw. Natomiast jaka jest funkcja tegoż weta? Ona jest taką oto funkcją i to wynikało z traktatów, które zostały traktatu lizbońskiego, który na mocy którego wchodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby państwa mniejsze, państwa z mniejszym potencjałem przede wszystkim politycznym, nie były przegłosowane przez większość, żeby one miały taką samą moc polityczną, decyzyjną, jak te państwa wielkie. Wydawało się, że to jest mechanizm polityczny, który właśnie rozwiązuje ten fatalny dylemat, który często prowadził do konfliktów w historii europejskiej, który prowadził do państw lepszej, do takiej klasyfikacji państw na państwa lepszej kategorii, gorszej kategorii. Ten dylemat zostaje w tym momencie rozwiązany, dlatego że nawet małe państwo może powiedzieć nie. Oczywiście, kiedy trwają pewnego rodzaju negocjacje, to nazwijmy, to oczywiście te pozostałe państwa mają zawsze jakiś inny, nazwijmy to, haczyk polityczny, który pozwala nam na wynegocjowanie jednak tego, żeby to weto nie zostało uruchomione. Ono się bardzo rzadko jednak stosuje, tak? To jest mechanizm, który nie jest mechanizmem, który jest często gdzieś brany pod uwagę. Natomiast bardzo dobrze, że pan redaktor rozpoczął od cytatu z Olafa Scholza, ponieważ nie wiem, czy słuchacze to wyłapali, ale tu jest pewnego rodzaju sprzeczność w tej deklaracji Olafa Scholza, bo skoro jest tak, że weto ma zastąpić, wracam do tego cytatu, to, co wyróżnia demokratów, czyli poszukiwanie kompromisów, to jest właśnie tak, że to weto które dane państwo ma możliwość zastosowania, jest mechanizmem zmuszającym do szukania kompromisu, by to państwo tego weta nie zastosowało.
No i to pewnie ma na myśli to, że cztery państwa mogłyby zawetować się, czyli szukanie kompromisu wśród tych państw przeciwiających się danemu projektowi, to właśnie musiałoby być cztery państwa, czyli znalezienie jeszcze trzech, którzy tak samo myślą.
Zgadza się, ale to jest, ale to z jednej strony proszę zauważyć, że jest to jednak znaczące osłabienie siły politycznej poszczególnych państw. I teraz biorąc pod uwagę praktykę, bo musimy patrzeć na Unię z perspektywy praktyki, tak? Biorąc pod uwagę praktykę i biorąc pod uwagę bardzo rzadką możliwość zastosowania tego mechanizmu, należałoby postawić pytanie, dlaczego Olaf Scholz tak bardzo chce wprowadzić ten mechanizm, tak? Dlaczego tak bardzo mu zależy na tym, by weto zostało gdzieś zlikwidowane. No i tu odpowiedź jest taka już czysto polityczna. Chodzi po prostu o to, by duopol francusko-niemiecki po Brexicie, tu się wszystkie te problemy Unii, proszę zauważyć, po Brexicie się zaczynają dziać. Nie ma równowagi. Ten duopol miałby powiedzmy narzucić główną strategię rozwoju tej organizacji.
No i to w styczniu 2023 roku, czyli 5 miesięcy temu, rządy Francji i Niemiec wydały deklarację po ich wspólnym posiedzeniu, w której znalazła się zapowiedź, że oba kraje są gotowe przezwyciężyć impas w Radzie Europejskiej poprzez przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w sprawach polityki zagranicznej i unijnych finansów. Czyli ta deklaracja Macrona, mimo że z Scholzem nie za bardzo ostatnio sobie są idą pod rękę, to jednak chodzi o dwa główne filary. No i teraz, co to znaczy polityka zagraniczna i unijne finanse? Bo w przypadku polityki zagranicznej, no to padł to argument ze strony Scholza na przykład, że chodzi o to, żeby nikt na przykład nie mógł zablokować sankcji wobec Rosji. Co było pewnym problemem rok temu i wiadomo było, że Węgry tutaj oponowały, ale czy to, że...
Węgry, Austria, parę innych państw.
No tak, też, to prawda. No i pytanie o tą politykę zagraniczną. Jakim stopniu polityka zagraniczna, całościowo kształtowana przez Unię Europejską, może zagrożyć suwerennym interesom danego państwa, a na ile jest polityka zagraniczna Unii Europejskiej tym motorem, który sprawia, że jako Unia Europejska jesteśmy postrzegani na świecie jako jednak, no może nie mocarstwo, no ale jednak jako poważny kontrahent.
Tutaj jeszcze należałoby doprecyzować polityka zagraniczna w kontekście, kto miałby być operowany, że tak powiem nieładnie, przez tą politykę zagraniczną. Czy chodziłoby o państwa spoza Unii Europejskiej, bo przecież polityka zagraniczna tyczy się również państw członkowskich w Unii Europejskiej. Tutaj też przecież mamy do czynienia z wieloma sporami. No przypomnijmy naszym słuchaczom chociażby spór o tak zwaną dyrektywę transportową, która podnosiła stawkę dzienną, to znaczy odnosiła ją do krajów, przez który dana ciężarówka, bo to chodziło głównie o transport towarowy, oczywiście też autobusowy, inny przejeżdża, co powodowało zaniżenie konkurencyjności przede wszystkim firm z Polski, które były akurat tutaj potencjałem na tym rynku i praktycznie ten rynek został przez to zmniejszony, zminimalizowany. To jest bardzo dobry przykład pokazujący, że nie wszystkie te decyzje są decyzjami, które są decyzjami takimi niekonkurencyjnymi między państwami członkowskimi. Myślę, że tu trzeba porzucić taką wizję Unii, że to jest ciało, które jest właśnie jednolite, kieruje się wartościami, kieruje się jakąś taką inicjatywą, powiedzmy, dobra wspólnego. Nie, to są poszczególne interesy państw, które bardzo o te interesy brutalnie dbają. Bardzo mocno manipulują, powiedzmy, pewnymi składnikami swoich polityk, tak aby osiągnąć korzyści. I wydaje się, że tak trzeba na Unię patrzeć. To jest po prostu realna polityka, ani idealna, ani sceptyczna. Tak? Nie chodzi o to, żeby być jakoś sceptycznym wobec tej Unii Europejskiej, albo być jakimś są prounijczycy, antyunijczycy, prawda? Te wszystkie dziwaczne, ta cała dziwaczna nomenklatura gdzieś funkcjonuje. Tu chodzi o to, żeby realnie przystąpić do pewnych interesów i z całą pewnością ta wspólna polityka nie ogranicza się tylko do tych, co są na zewnątrz, do państw na zewnątrz Unii. Ale jeśli mówimy i o tej, no to przypomnijmy sobie jednak 22 lutego 2022, kiedy to Olaf Scholz mówi do byłego już ambasadora Melnika w Berlinie, że za 3 dni Kijów zostanie pokonany, że nie podejmujemy żadnej akcji. Tak naprawdę polska polityka zagraniczna odegrała tutaj kluczową rolę, która polegała na i przyjęciu tych migrantów, i w pełnej akceptacji natychmiastowej dla Kijowa, co pozwoliło zminimalizować ten głos dyplomacji niemieckiej. No w sytuacji, gdyby mieć teraz dyplomację unijną, czytaj francusko, niemiecką, dokładnie ta dyplomacja zareagowałaby na wojnę na Ukrainie w sposób taki, jak chciałby Berlin. To byłoby dla nas raczej niekorzystne.
No jeszcze się okazało, że Ukraińcy w 3 dni nie pozwolili sobie zająć całego kraju i wojna trwa już, jak państwo wiedzą, znacznie dłużej.
No nie pozwolili, ale wyobraźcie sobie scenariusz taki, że załóżmy, zamykamy granice i nie przechodzą migranci ukraińscy, gdzie deklarujemy, że zostawiamy Ukrainę samą sobą, czyli produkujemy pewną taką, powiedziałbym, te morale natychmiast spadają, produkujemy propagandę tak, jak to próbowali robić Niemcy przez pierwsze dni, że no trudno, trzeba się pogodzić z tym, jak jest i wcale nie bylibyśmy być może w takiej komfortowej sytuacji, jeśli jeszcze dojdziemy do takiego momentu geopolitycznego, gdzie i Litwa, i Rzeczpospolita graniczą z Federacją Rosyjską, przecież ta enklawa jest w pełni zaopatrzona, to jest gorący poligon, to wydaje się, że przekazanie kompetencji, z tej perspektywy przekazanie kompetencji spraw zagranicznych poza państwo narodowe może być bardzo niekorzystne dla naszych interesów.
No i teraz jeszcze się pewnie zacznie dziać w Białorusi, tak coś chyba wszyscy czujemy nosem. 61 865 4 654. Czy weto powinno być zachowane państwa zdaniem w Radzie Europejskiej? Czy to jest właśnie to, ten poziom, który daje nam poczucie tej suwerenności, z którego żadne państwa, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, nie powinny rezygnować? 61 865 4 654.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine.
Someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass.
61 865 4654. W środku dnia Radio Poznań. Dzisiaj mniej lokalnie, bardziej globalnie chyba rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej, o tym, że weto w Unii Europejskiej powinno pozostać w Radzie Europejskiej. Państwa powinny mieć możliwość zawetowania kwestii związanych z polityką zagraniczną i finansową de facto. Panie Stanisławie, dzień dobry.
No witam serdecznie. Ja myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeśli chodzi o rządzących Unią Europejską, oczywiście takie weto jak najbardziej jest utrudniające rządzeniem i tu nie ma w ogóle dwóch zdań. Natomiast z punktu widzenia tych małych państw, no jest to problem. Gdyby dotychczasowa praca Unii Europejskiej nie stwarzała tyle wątpliwych, że tak powiem, decyzji, które mieliśmy, odczuliśmy na własnej skórze, to pewnie nikt by specjalnie nie protestował. Natomiast przez lata doświadczenia wskazują na to, że rzeczywiście te interesy są bardzo podzielone. A jak do tego jeszcze dodamy, że prominenci politycy, którzy idą na emeryturę w Niemczech, we Francji, czy tam w Belgii, Danii i tak dalej, znajdują pracę w spółkach rosyjskich, no to właściwie tu już mamy poważne wątpliwości, że rzeczywiście Unia Europejska będzie kierowała się jakimiś sprawami etyki, jakimś dobrem Unii Europejskiej, no czy będzie lobowała za tymi, którzy znaleźli tą pracę, tam zarabiają bardzo, bardzo dużo i mają na własne interesy. W takim przypadku, jak w tej chwili to wygląda, no będzie to coś strasznego i podejrzewam, że będzie to początek rozpadu Unii Europejskiej, bo te małe państwa, które nie będą mogły nic zrobić, no będą szukały jakiejś innej drogi prawdopodobnie. Nie będą kurczowo trzymały się tej Unii Europejskiej, tylko będą próbowały, tak jak Wielka Brytania, mimo wszystko zachować tożsamość i w jakiś sposób się od tego odłączyć. No, Unia dała nam, że tak powiem, kapitalny przykład, że fatalnie zarządza naszą gospodarką, nie tylko naszą, ale unijną gospodarką i interesy poszczególnych państw są na dalszym planie. Także czarno to widzę, czarno.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. 61 8654 audycja w środku dnia. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, pierwsze pytanie. Co znaczy słowo weto? Bo Unia Europejska tego nie zna słowa. Powiem prosty przykład. Mamy we Francji zamieszki odnośnie podwyższenia emerytur o 2 lata i powiedzmy, czy zmiany sądownictwa. Unia Europejska, tak, dobrze, tam mogą protestować, strajkować. U nas była zmiana sądownictwa, no to Unia Europejska, wielkie pretensje, bo w Polsce się zmienia sądownictwo. Ja jestem za tym, żeby w Polsce się zmieniło sądownictwo, jest okej. Tylko z drugiej strony patrząc, Unia Europejska nie narzuca nam tego, co nam narzuca nasz rząd. I od tego trzeba zacząć. Co z tego, że my będziemy wetować przeciwko Unii, jak Unia niektórych perspektyw nam nie narzuca, tylko nasz kraj narzuca. Od tego trzeba zacząć, a nie szukać pretensjów weto. Bo jeżeli chcą szukać weto, to niech szukają, powiedzmy, przeciwko panu Donaldowi Tuskowi, który jest przeciwko Polsce, żeby zniszczyć polską rolnictwo, polski przemysł. Do tego dążymy? To jest chyba kpina, bo jeżeli na dzień dzisiejszy, zeszłego roku przykładowo zboża były po 1500-2000 zł, w tej chwili tam spadły do 600-700 zł, żadne inne produkty nie staniały. Czy ktoś zrobił przeciwko temu weto? Nie. Unia, tak ma być, bo Polskę trzeba zniszczyć. We Francji zamieszki, wszędzie zamieszki. Rosja niszczy Ukrainę. Niemcy, tak ma być. Rosja ma zniszczyć Niemcy, bo Niemcy są uzależnione od Rosji. Od tego trzeba zacząć. A Niemcy nie będą przeciwko Rosji, bo jak Niemcy będą przeciwko Rosji, to niestety Niemcy się pozbędą gazu. I czym będą grzali swoje mieszkanka? Węglem, którego nie mają? Prądem, którego nie będą mieli? Czy gazu?
Panie Jacku, bardzo dziękuję panu. 61 865 4654. I pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry. Znowu dzwonię w takim momencie, gdzie już przedmówca prawie wszystko powiedział. Ale dobra. Wszystko co mądre w temacie. Ale tak sobie myślę, jak patrzę na wszelkie posunięcia, ruchy, ustawy wobec krajów członkowskich, ale mówimy tutaj o tych gorszych, tak? Bo Niemcy i Francja, wiadomo, królestwo wszechświata i potem są te gorsze kraje. No to jakakolwiek wolność, demokracja tam, no weto, o którym przedmówca tutaj wspomniał, takie nieużywane praktycznie. Jeśli wszedłby ten zakaz weta, że weta w ogóle nie będzie i powiążemy to ruchami Unii przez ostatnie lata wobec nowych krajów członkowskich, gdzie no bardzo wiele spraw było delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie mówiąc, narzucanych, no to się robi bardzo niemiło i niebezpiecznie, bo idzie to w tym kierunku, żeby Unia Europejska zaczęła przypominać NSDAP. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo.
Tutaj no może nie do NSDAP, ale ostro. Ja bym, bo tu pan rzeczywiście dosyć już ostro porównał, ja bym jednak unikał takich porównań, bo absolutnie one są z wielu względów, wydaje mi się, nieodpowiednie. Natomiast pan użył takiego sformułowania, że te kraje gorsze. I właśnie, proszę państwa, prawo weta powoduje, że nie ma gorszych państw, że one mają dokładnie ten sam potencjał polityczny. One byłyby gorsze wówczas, gdyby tego prawa weta nie było. No, w Polsce jest pewnego rodzaju spór o to, też trzeba to powiedzieć, bo zarówno partia Lewica, jak i partia Szymona Hołowni Polska 2050 podpisałyby się za projektem Olafa Scholza. No, parę tygodni temu gościliśmy w tym radiu panią poseł Katarzynę Iberhan, która też expressis verbis stwierdziła, że tak, trzeba weto, trzeba się zastanowić nad tym, przynajmniej poważnie nad tym rozwiązaniem. Problem polega na tym, że politycy, którzy za tym optują, nie pokazują, jak działałby ten mechanizm zastępczy, którym wspomniał Olaf Scholz, czyli mechanizm dochodzenia do konsensusu, mechanizm właśnie demokratyzacyjny, ponieważ tam, gdzie weta nie ma, proszę zobaczyć, on wcale nie działa specjalnie sprawnie. Tak? To jest właśnie pewien problem, że Unia Europejska trochę dryfuje w kierunku takiego niebezpiecznego, powiedziałbym, upolityzowania, to znaczy tak jak jeszcze dekadę temu można byłoby powiedzieć, że aż nie miały takiego wpływu polityczne podziały w państwach narodowych na to, co się działo w Brukseli. Tam starano się niejako w metapolitycznym kontekście znaleźć konsensus. I to było dosyć sprawne. Tak dzisiaj niestety podziały polityczne mocno przechodzą w Brukselę, na Brukselę, co powoduje, że wielu obywateli uważa, że niesprawiedliwie niektóre państwa są traktowane i to poczucie nie jest wcale bezzasadne.
Zanim pana Tadeusza poprosimy, ale tak sobie eksperyment myślowy możemy spróbować przeprowadzić, że na przykład takie weto w Sejmie by miało miejsce, jak jest w tej chwili w Radzie Europejskiej. Wiemy, że to by wtedy nie bardzo chyba mogło w ogóle funkcjonować na skalę danego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ten plan zakłada, że te 4 głosy, które miałyby być wetem, stanowią około, nie wiem, 8, to jest 9%. Czyli musieliby znaleźć, ktoś, kto chce coś zaprotestować, musiałby znaleźć mniej więcej tak 9-10%, gdzie w tej chwili większość kwalifikowana to jest ponad 50% chociażby w Sejmie, tak? Więc jest to zupełnie inna skala, więc to też nie jest takie zupełne skrajność, tak? To nie przechodzimy od jednej skrajności w drugą, tylko jest to jakiś kompromis polegający na znalezieniu 3 krajów, które tak samo jak my będziemy myśleć.
To znaczy, raz jeszcze, nie przenośmy tego weta z instytucji, z Rady Europejskiej, która ma 20
tak, kilku, oczywiście.
Do parlamentu,
do 460
który ma 400,
posłów,
bo tak. to jest taki zabieg, który niestety jest gdzieś tam stosowany i on nie ma uzasadnienia tutaj, absolutnie. Natomiast znalezienie wśród 27 czterech tak samo myślących już państw, to jest olbrzymie wyzwanie. Gdyby to były na przykład 2 państwa, jest już to możliwe. Proszę też zobaczyć, że geograficznie bardzo często weto się ustala geograficzne z pewnych powodów właśnie chociażby rozwojowych. No siłą rzeczy inne interesy są tego bloku Europy postkomunistycznej, prawda? Gdzie my mamy zbliżone gospodarki, zbliżone potencjały, mamy też zbliżone zagrożenia. Inne są tych państw leżących zupełnie na zachodzie naszego kontynentu. Inne państw mniejszych, większych. I teraz, gdyby to były 2 państwa, można by jeszcze próbować zastanawiać się. Natomiast znalezienie 4 państw, gdyby spróbować w ogóle wyobrazić sobie w politykach prowadzonych przez Unię Europejską, w dziedzinach polityki prowadzonej przez Unię Europejską, 4 identycznie myślące państwa w jakiejś dziedzinie, byłoby to, myślę, wydaje pewnym niełatwym zadaniem.
Witamy pana Tadeusza, dzień dobry.
No witam serdecznie. To sobie pogadaliśmy. Ja chciałem tylko tutaj takie sprostowanie, no porównanie do NSDAP. Myślę, że bardziej kołchoz. W kołchozie prezes i kierownicy żyli sobie dobrze, ustawiali przepisy i pieniądze dzielili dla siebie, a reszta robotników w kołchozie jest po to, żeby robić produkcję i zapewniać zbyt tej produkcji, czyli konsumować to. I do tego dąży cały czas Unia i nie bądźmy naiwnymi ludźmi, że Unia nas wzięła po to, żeby nam pomagać. Unia zrobiła sobie z Polski i z krajów, które ostatnio przyjęła pod swoje pseudoskrzydła, rynek zbytu, tanią siłę roboczą, wyzysk, wyzysk, wyzysk. Robią z nami co chcą, a nasi rządzący i ci, którzy do tej Unii tak się rwali, no nawet nie mieli pojęcia o tej Unii. Wystarczy 3 klasy szkoły zawodowej i troszeczkę pojęcia o robocie, to no wiadomo po co ta Unia powstała i dla kogo. Skoro przepisy są robione tylko dla tych dużych państw, które rządzą, no to co ci mali mogą powiedzieć? Mogą albo beczeć i zapieprzać, albo zapieprzać i beczeć. I na tym to polega. Popatrzmy na nasze rolnictwo. Zakazy, rolnik nie może to, rolnik nie może tamto. Jeśli coś zrobi źle, czy nie w tym czasie, przyroda decyduje o rolnictwie. A tu przepisy mają decydować. Rolnik wysieje nawóz nie w tym momencie, wysieje w tym momencie, w którym jemu pasuje, czy obornik wywiezie, już jest kara. Ręce związane i ma pracować i ma utrzymywać całą Unię. No to jest do przewidzenia już było dawno, że ale ta adwocem, Unia się rozleci.
Jeśli można, i panie Tadeuszu, adwocem, tak? Bo no, rzeczywiście jest tak, że te rynki są otwarte, ale proszę pamiętać, że my też możemy korzystać z tamtych rynków, możemy korzystać z rynku
ale
pracy,
proszę mi
możemy
powiedzieć,
korzystać
gospodarz
z dodatków, które przecież rolnicy otrzymują. Nie jest, to jest Unia.
Ale
jest
jakie dodatki? Dopłaty rolnicze były po to, żeby wyrównać szanse, a nie dodatki. Te dopłaty rolnicze już po drodze rolnika oskubują wszyscy. Producenci nawozów, producenci środków ochrony i tak dalej, i tak dalej. I pośrednicy. A rolnik jest tylko trybikiem w maszynie, że ma zapieprzać.
Powiem tylko jeszcze jedno zdanie. Bo trochę zeszliśmy za bardzo już od tematu.
Dobrze, ostatnie zdanie tylko. Ostatnie zdanie, bo poprzednikowi pan nie ukrócał. Zrobiliśmy sobie tutaj rynek zbytu, ale czy bogaty gospodarz weźmie za parobka równie bogatego gospodarza? Nie. Weźmie biedaka, który nie będzie miał na chleb, nie będzie miał na coś tam jeszcze, na rachunki i ten przyjdzie, bo jest zmuszony pracować i będzie pracował za takie grosze, na takich warunkach, jak ten bogaty mu będzie dyktował. I to samo jest w Unii. Kołchoz, kołchoz, a Putin zaciera rączki i się cieszy, jak Unia debatuje, a Putin działa.
Panie Tadeuszu, dziękujemy bardzo.
Do miłego.
Pozdrawiamy serdecznie. 61 865 4 654. Ostatnia okazja, żeby zadzwonić. Ja się chciałem zapytać o to, czy jakie są w ogóle realne szanse na wprowadzenie takiego zapisu o wecie, o likwidacji tego weta w Radzie Europejskiej. Dlatego, że żeby taki zapis wprowadzić, no teoretycznie musiałoby to jednogłośnie być przeprowadzone. No i widzimy, że to raczej nie ma szans, bo w przypadku Polski czy Węgier na pewno się te kraje nie zgodzą na to.
W przypadku Polski i Węgier, jak na razie, w przypadku Polski, jak na razie nie jest to możliwe. Przy zmianie władzy no, partie opozycyjne, tak jak już wspomniałem, wskazują, że byłyby gotowe przynajmniej przystąpić do rozmowy o tym, więc akurat polskie stanowisko mogłoby się tutaj zmienić. Pytanie jest takie, czy faktycznie chcielibyśmy mieć Unię pod przewodnictwem niemiecko-francuskim, niezależnie kto w tych Niemczech rządzi. Czy rządzi, teraz rządzi Olaf Scholz, czy jak gdyby rządził na przykład Merz z CDU, czy gdyby we Francji zamiast Emmanuela Macrona rządziła Marine Le Pen, czy faktycznie chcielibyśmy być
bo to się akurat może zmieniać, tak samo jak w Hiszpanii, gdzie też w tej chwili dosyć władza prawdopodobnie zmieni. Ale chciałem zapytać, bo widziałem taki niedawno taki raport dotyczący pewnych badań w Wielkiej Brytanii, która wiemy, że już jest poza Unią Europejską, że 67% obywateli chce wrócić do Unii Europejskiej. I ten scenariusz myślę, że w ciągu najbliższych 5 lat może zacząć być o tyle możliwy, że te rozmowy znów mogą jakby wrócić na ten... No i teraz pytanie, czy Wielka Brytania mogłaby być kolejnym rozgrywającym i czy taki powrót, czy wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki?
Bardzo wątpię, czy Niemcy będą chciały na powrót. powrót Wielkiej Brytanii. No więc właśnie, ponieważ proszę zauważyć, że gdyby zadać, postawić pytanie cui bono, no to najwięcej na Brexicie skorzystali Niemcy i Francuzi, paradoksalnie. Po drugie, bardzo wątpliwe jest to, czy Wielka Brytania powróci ze swoim przywilejem nie wpłacania niczego do Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie, że to był super przywilej, którego nie miało żadne inne państwo, więc powrót do Wielkiej Brytanii jest raczej w kategoriach political fiction niż realnego.
Teraz
projektu.
Po jednej minucie dla naszych słuchaczy. Pan Sławek, dzień dobry. Minuta dobry, dla pana Sławka.
No, dzisiaj się zgadzam z panem Tadeuszem. No, zresztą jak poprzednimi rady słuchaczami, po prostu Unia Europejska no, wykorzystuje swój monopol, ale nie należy się tutaj dziwić, bo wystarczy spojrzeć na to, na jakiej zasadzie w tej chwili Unia działa. No to jest pomysł Altiero Spinelliego i baza traktatu z Ventotene, więc tu myślę, że no jest to jasne. To jest oparte na takich leninowskich ideach, które kiedyś ktoś próbował wcześniej wprowadzić, teraz próbujemy wprowadzić w inny sposób, ale dokładnie to samo.
Także... Panie Sławku, minuta minęła, jeszcze pan Jerzy. Dziękuję. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie. Ja może odpowiem temu panu, co tak się pieklił na Unię Europejską. W 90 roku, nawet później, królowały u nas na polach snopowiązałki. Kogo było stać na takie drogie kombajny, traktory i inny nowoczesny sprzęt? Jednak dzięki pomocy Unii Europejskiej. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy, za ten telefon. Także, proszę państwa, myślę, że ta przyszłość będzie niezwykle ciekawa. To, co się będzie działo za wschodnią granicą, może także być katalizatorem tego, co się będzie działo w całej Unii Europejskiej. I myślę, że to będzie miało ogromne znaczenie na to, w jakim stopniu Unia Europejska będzie partnerem do rozmów, chociażby po ewentualnie zakończonej wojnie w Ukrainie. To też, myślę, że otworzy bardzo mocno stosunki międzynarodowe na naszym kontynencie. Musimy kończyć, proszę państwa, jest już godzina 12:50. Bardzo serdecznie dziękuję za telefony. Redaktor Cezary Kościelniak, profesor UAM.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu państwu. Dziękuję za telefony. To była audycja W Środku Dnia. Do usłyszenia.